Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Jarek Gowin.
Zapraszamy na najnowszy odcinek Giermaszu.
Tuż po Mikołajkach mamy dla was dwie recenzje i fajnego starocia.
Będziemy biegać z widułami i uprawiać ziemię.
Podbijemy wyścigowe trasy z całego świata.
Oraz weźmiemy udział w globalnej bitwie. Kacper Narodzonek założył kalosze, odłożył widły i ruszył w pole uprawiać ziemię w grze Farming Simulator 25.
Giermasz. Recenzja.
Wsi spokojna, wsi wesoła. Co prawda nie mam w dłoniach setek godzin prac w polu, prawdopodobnie również średnio się do tego nadaje, ale nie zraziło mnie to przed zagraniem w Farming Simulator 25. Na nowy tytuł fani czekali prawie równo 3 lata, oceny są raczej pozytywne, a jak to wygląda z perspektywy nowicjusza? W Farming Simulator 25 mamy do wyboru 3 lokacje, w których możemy umieścić naszą farmę. Możemy przenieść się do Ameryki Północnej i Riverbed Springs. Jeśli mamy ochotę na egzotykę, możemy wybrać Hutan Pantai, stylizowane na wschodnią Azję, ale również możemy poczuć swojskie wschodnioeuropejskie klimaty w zielonce. Dwie pierwsze mapy są zupełnie nowe, trzecia jest wyciągnięta z DLC wydanego do edycji oznaczonej numerem 22. Wszystkie trzy są świetnie zrobione, a w każdej może nas porwać coś innego. Jeśli chodzi o gameplay, to nie będzie to wielkie odkrycie, jeżeli powiem, że chodzi o hodowlę zwierząt, uprawę roślin i rozbudowę swojego majątku. Wśród nowości mamy na przykład możliwość uprawy ryżu, co wymaga zupełnie innego podejścia. Gra, wrzucając nas w wybraną mapę, podaje nam pomocną dłoń w postaci drobnego samouczka, gdzie uczymy się orać, sadzić i zbierać, potem jednak musimy zdać się na siebie. Dla tych ogranych to nie problem, dla tych, którzy dopiero zaczynają, próg wejścia jest nieco wywindowany. Jak jednak otrzaskamy się z maszynami, możemy bez problemu dbać o swoje gospodarstwo, zarówno w pojedynkę, jak i z pomocą współpracowników. Cała otoczka związana z farmą jest całkiem przyjemna, jest jednak kilka rzeczy, które mnie trochę kłuły w oczy i palce. Po pierwsze, model jazdy to coś, do czego się trzeba przyzwyczaić. Zwłaszcza na początku pominąłem trochę zboża, czy przywaliłem w jakiś potek, a raz nawet udało mi się przewrócić swój ciągnik na bok. Po jakimś czasie ta wprawa wchodzi, jednak mniej wytrwali mogą się odbić. Drugą rzeczą są NPC, którzy mają ożywiać nasze mapy. Okej, są, a na dodatek można wejść wieloma z nich w interakcje, ale dziwnie się patrzy na nich stojących w miejscu lub idących, kiedy wyglądają wręcz bezmyślnie. To można by było poprawić, bo powiem szczerze, raz nawet się przestraszyłem, kiedy w środku nocy zobaczyłem NPC-ta, który po prostu tak stał bez ruchu przed domem. Symulatory to nietypowy gatunek. Czy to Football Manager, czy Euro Truck Simulator, czy omawiany tutaj Farming Simulator, to są gry skierowane do pewnej grupy osób. Często znawców danej specjalności, żeby nawet nie powiedzieć fanatyków. Nie oznacza to, że Szary Kowalski nie może się dobrze w niej bawić. Fakt, ogarnięcie wszystkich możliwości, które mamy, zajmie nam trochę, ale coś czuję, że dziwnie relaksujące się nokosy w naszym wirtualnym kombajnie mogą spodobać się wielu. Trzeba tylko się przyzwyczaić do kilku rzeczy i posiąść trochę wiedzy na tematy rolnicze. Ocena 7 na 10.
Szybkie samochody, wykręcone trasy i walka o ułamki sekund. Michał Król zasiadł za kierownicą Horizon Chase 2.
Giermasz. Recenzja.
Pierwszą część pokochałem całym sercem. Gra wyścigowa nawiązująca do retro klasyków pokroju cudownej serii Lotus, wyjątkowego Outrana czy fantastycznego Jaguara XJ220. Czy może być lepiej dla fana arcade'owego, w całości zręcznościowego ścigania? 6 lat później wyszedł Horizon Chase 2, na którego czekałem długo i którym zachwyciłem się od pierwszego zakrętu. Seria ta wywodzi się z mobilek, ale trafiając na duże sprzęty, została rozbudowana i ulepszona. Przyznaję, że byłem trochę rozgoryczony, gdy okazało się, że druga część trafi wpierw na platformy mobilne, a dopiero 2 lata później na m.in. PlayStation 5. I nawet jak już wyszła, kupiłem ją, to i tak nie miałem czasu na nią, bo liczba gier do recenzji w audycji wprost mnie przytłaczała. Ale w końcu stało się. Zapiąłem pasy, rozsiadłem się na fotelu i na zawsze wcisnąłem pedał gazu w podłogę. Horizon Chase 2 to czysty arcade. Nie ma tu żadnego odniesienia do rzeczywistej jazdy, z wyjątkiem tego, że jest samochód i jedzie. Nie ma oryginalnych pojazdów, przeciwnicy na torze to szaleńcy, a wszystko dzieje się w okolicach 400 km na godzinę. Gaz, prawie niepotrzebny hamulec, nitro dające chwilowego kopa i lecim na Szczecin. Jednak to, że gra jest prosta z założenia, nie oznacza, że jest prosta do ukończenia, a tym bardziej do wymaksowania. Twórcy przygotowali 3 tryby gry i co ciekawe, wszystkie można ogrywać ze znajomym po sieci lub na podzielonym ekranie, siedząc obok siebie na kanapie. Playground nastawiony jest właśnie na internetowe zmagania z ludźmi na całym świecie, ale dla mnie najważniejsze są 2 pozostałe. Tournament to klasyczny tryb do zbierania punktów w wyścigach, gdzie liczy się tylko zwycięzca serii. Masa jazdy, mnóstwo wyścigów i 3 poziomy trudności. Pierwsze 2 przejechałem bez mrugnięcia okiem i dopiero mistrzowski stanowił jakiekolwiek wyzwanie. Ale najważniejszy jest World Tour, będący najlepszą częścią gry Horizon Chase 2. Ale tu pojawił się pierwszy zgrzyt. Krajów, które objeżdżamy, jest połowa tego, co w części pierwszej, tu dokładnie 6. W każdym jest 11 konkurencji, zarówno wyścigi, jak i sporadycznie jazda na czas. Niby mało, ale jednak daje to jakieś 6-8 godzin zabawy, wliczając w to rozwijanie aut i maksowanie wszystkiego. Po zdobyciu odpowiedniej liczby złotych pucharów odblokowuje się jeszcze plansza bonusowa, więc ogólnie jest co robić. Gra stanowi wyzwanie, jednak z moim doświadczeniem szło mi to wyjątkowo łatwo. Jedyna trudność to wspomniane wyzwania czasowe, gdzie jazda musi być perfekcyjna, więc najczęściej wymagała po prostu kilku prób. Niezrozumiałe dla mnie jest pozbycie się fajnego patentu tankowania obecnego w części pierwszej Horizon Chase Turbo. Miało to znaczenie przy wyborze samochodu z odpowiednim bakiem i planowania strategii uzupełniania paliwa w trakcie jazdy. Teraz tego nie ma. Pozostało za to zbieranie niebieskich żetonów, które są wymagane do ukończenia wyścigu na 100%. Jeśli chodzi o pojazdy, jest ich tylko 12, ale na starcie dostępnych jest dosłownie kilka. Podział klasyczny. Coś to wygląda jak samochód sportowy, pick-up, SUV, jakiś mały wariat, muscle car, no klasyka. Czym dalej w las z postępami, tym lepsze auto odblokowane, a prędkość ponad 300 km na godzinę staje się normą. Pojazdy można rozwijać, co zwiększa ich statystyki i jest wręcz wymagane, by jakoś sobie radzić w końcowych wyścigach. Niestety kończy się na tym, że pół gry przejeżdża się jednym autem, potem wybiera kolejne Z2 o najlepszych parametrach. Śmiało mogę stwierdzić, że objeździłem ich może z połowę z dostępnej 12, bo po inne sięgać po prostu nie było sensu. Sama jazda w Horizon Chase 2 to kwintesencja arcade. Jest szybko, jazda trochę na wariata, krajobrazy migają w zawrotnym tempie, a średnia prędkość powyżej 300 km na godzinę staje się standardem. Lekkie poślizgi, pilnowanie, by nie wypaść z trasy lub, a może przede wszystkim, nie wpaść na rywali. Od połowy gry ci z manią w oczach zajeżdżali mi drogę i próbowali spychać z trasy. Stara szkoła, więc nie ze mną takie numery i wąchaj wydech. Jeździ się świetnie, lekko inaczej niż w pierwowzorze, ale frajda jest na tym samym, bardzo wysokim poziomie. Samochody wyglądają całkiem nieźle, można dokupywać karoserię, malować czy zmieniać felgi, ale ma to wpływ tylko na wrażenia wizualne. No jest naprawdę dobrze. Gdy po tych powiedzmy 8 godzinach kończy się tryb World Tour, odblokowuje się tryb turniejowy. Wchodzę, patrzę, a tam drugie tyle zabawy. Różnica jest taka, że w zawodach dla amatorów tras jest mniej, osiągi samochodów są ograniczone i jest banalnie prosto. Kilka wyścigów, pierwsze miejsce w tabeli, jadę kolejne zawody. Zawody dla średniaków są lepsze, bo i trudniejsze, i szybsze, i dłuższe, a i pojazdy mają większą moc. Oczywiście turniej mistrzowski to wyzwanie, choć nie tak duże, jakbym chciał. 12 zawodów po kilka tras i jestem mistrzem wszechświata. Jednak wygranie wszystkiego to kolejne 7-8 godzin zabawy, więc narzekać nie będę. Horizon Chase 2 wygląda naprawdę dobrze. Grafika jest oczywiście uproszczona, zresztą nie ma czasu podziwiać krajobrazów, ale ostra jest jak żyleta. Samochody ładne, trasy może nie są rozbudowane, ale potrafią zaskoczyć rozjazdem, burzą piaskową czy śnieżycą. Nie jest to poziom Need for Speed, ale to nie jest ta kategoria wagowa i budżetowa. Muzyka jest niezła, czasami oddająca klimat kraju, w którym się ścigamy. Dźwięki silników no po prostu są. Nie ryczą jakbym chciał, ale też nie drażnią. Tu wszystko jest na swoim miejscu. bez szału, ale porządnie. Po Horizon Chase 2 nie spodziewajcie się fajerwerków, choć to gra naprawdę dobra. Czysta zręcznościówka w staroszkolnym stylu, choć odnoszę wrażenie, że z mniejszą ilością zawartości. Na mobilkach dostępne są różnego rodzaju dodatki, tak też było z pierwszą częścią serii, lecz tu na razie tego nie ma, a szkoda. Dwójki może nie pokochałem tak bardzo jak jedynki, ale to naprawdę udane wyścigi. Jak lubicie ściganie się bez grzebania w bebechach auta, z bardzo luźnym modelem jazdy i średnią prędkością, powyżej 300 km na godzinę, to Horizon Chase 2 mogę Wam polecić. Ocena 8 na 10. Bitwa pomiędzy siłami Bractwa Nod i Międzynarodowym Sojuszem Wojskowym GDI znana jest każdemu fanowi serii Command & Conquer. W kąciku stare, ale jare przypominamy odsłonę z pod tytułem Tiberian Sun.
Gier masz.
Stare, ale jare. Oczekiwania były potężne, ale późniejsze reakcje już bardziej mieszane. Jak zwykle w takich przypadkach, kiedy gigant zapowiada kontynuację hitu, gracze mówią więcej, lepiej, szybciej. Tymczasem Tiberian Sun, kolejna odsłona słynnej sagi strategicznej Command & Conquer, była zwykła. No dobrze, trochę to zbyt brutalne, ale dobrze oddaje reakcję na produkcję. To był rok 1999, kiedy dyskusje i prawie otwarte wojny między zwolennikami turówek i RTS-ów, czyli strategii w czasie rzeczywistym, rozgrzały do czerwoności ramy branżowej prasy. Ludzie na poważnie obrażali się, bo ktoś uważał, że jego kliknięcia są lepsze, mądrzejsze albo szybsze od innych. Po stronie miłośników czasu rzeczywistego stał potężny argument pod tytułem Command & Conquer. W środku tego wszystkiego wylądował Tiberian Sun, czyli kolejna część słynnej serii. Gracze mieli wilcze apetyty, ale pierwsze recenzje nieco ostudziły ich zapał. Wtórność to słowo, które przebijało się najczęściej. Recenzenci narzekali, że wszystko to już widzieliśmy, choć historia była prowadzona niemal w hollywoodzkim stylu, za co odpowiadały rewelacyjne, jak na tamte czasy, przerywniki filmowe z żywymi aktorami, ale też animowane cutscenki, które także potrafiły zachwycić, a sama opowieść, która była bezpośrednią kontynuacją intrygi z poprzedniej odsłony, mogła zaciekawić, to jednak eksperci kręcili nosami. Dużo niemal tych samych jednostek, te nowe nie zachwycają, inteligencja przeciwnika najwyżej przeciętna, ale zdarzali się też tacy, którzy od razu chwalili produkcję i mówili między wierszami: no halo, to Command & Conquer, to tak ma wyglądać. Pozostali potrzebowali czasu, Tiberian Sun potrzebował kilku dłuższych sesji, żeby zauroczyć i go docenić. Dla mnie to było jedno z pierwszych zetknięć z RTS-ami i ja byłem wciągnięty po uszy. Właśnie takich świeżaków jak ja ta gra kupowała od razu. Proste zasady, efekciarstwo niektórych maszyn, do tego kilka satysfakcjonujących chwytów, jakie serwowali nam twórcy. Pod cięższymi jednostkami na przykład łamie się lód, można też zbombardować siły przeciwnika, które akurat pokonują zamarzniętą taflę, żeby dokumentnie zrujnować jego plany. Można także zniszczyć mosty, a potem je odbudować albo ogarnąć atak z kosmosu. Takim dzieciakom jak ja to imponowało. Starsi narzekali i najwyżej wzruszali ramionami, wskazywali, że kuleje tu grafika, że zdarzają się zawiechy, że gra nie wymaga finezji, a receptą na sukces jest znów zalanie planszy najtańszą mielonką w konserwie barwy Moro. I to wszystko była prawda, ale racja leżała tu po obu stronach, bo SI była cienka faktycznie, jak rosół po czwartej dolewce do gara. Szata graficzna spóźniona o 2 lata. Wygląd jednostek świeży jak burger na wiejskim jarmarku za 35 zł. Ale później okazywało się, że klimat Tiberian Sun, że miodność, że to, że misje nie dają spokoju, dopóki się ich nie ukończy, że to, że tylko niektóre postaci czy maszyny potrafią zawiać świeżością, ale za to aż ciarki przechodzą po ciele, kiedy się na nie patrzy, to wszystko plus filmiki sprawiało, że produkcja odniosła sukces. A z sukcesów militarnych odniosła ten najważniejszy, podbiła serca graczy. Dla mnie wieczory, podczas których przy zachodzącym słońcu oglądam wschód słońca Tiberian, to jedno z najfajniejszych wspomnień związanych z grami. Ależbym w remake zagrał, nawet taki paździerzowy. No i to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także oczywiście na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król,
Jarek Gowin.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.